sakrament małżeństwa. W tym pierwszym temacie jeszcze było powiedziane: życie budowane na fundamencie przykazań Bożych i sakramentów świętych, a potem uszczegółowienie sakrament małżeństwa. No co to jest sakrament? Może się zdarzyć, że kiedyś was dziecko zapyta, wasze, co to jest sakrament i co odpowiecie?
Odpalimy Google. Tam jest wszystko.
Tam jest wszystko, mówi pan. No nie wiem, czy tam jest tak dokładnie wszystko.
Nie, zgodnie. Nie ma, tłumaczy, że nie istnieje.
No, rzeczywiście piękne to jest narzędzie. Tak. Sakrament. Ale to nie powinno siedzieć w Google'ach, to powinno siedzieć w nas. Definicja katechizmowa, którą państwo się uczyli, którą musieliście zdać przed bierzmowaniem, to ona brzmi tak. Sakrament jest to znak widzialny udzielania łaski przez Pana Boga, która sama w sobie jest niewidzialna. Czy widział ktoś dobro samo jako dobro? Nie. A widział ktoś miłość samo jako miłość? Nie. Czyli są rzeczy, które istnieją, a które są niewidoczne, które dopiero objawiają się w działaniu. I tak jest w sakramentach. W sakramencie każdym przychodzi Pan Bóg i obdarowuje nas łaskami. A co to jest łaska? Kolejny gol? Gogli tu nie mamy. Na pierwszego do płatnika idziemy i mówimy, co łaska? Czy mówimy, należy mi się, a awans mi się należy jeszcze nawet. Należy mi się, a ekspedientka, kiedy nam podaje towar, mówi, należność tyle i tyle. Nie płacimy, co łaska w sklepie. Należność. A co to jest łaska? Na imieniny chodzicie? No chodzi się jeszcze, nie? Jak się idzie na imieniny, zabiera się prezent? No zabiera się. A czy to jest obowiązek mieć ze sobą prezent?
Nie.
Nie.
No to już tak.
Gdyby tak się zdarzyło, że przyszliśmy do kogoś na imieniny, nie mając prezentu.
To usłyszymy łaskę.
A solenizant powiedział, a prezent? To byście powiedzieli, aha, to on liczył tylko na prezent. Jemu zależy na prezencie bardziej, aniżeli na nas. Nie, nie. Do tego kogoś drugi raz na imieniny nie pójdę. Prezent to jest coś, co się komuś nie należy. To jest coś, co komuś możemy dać, ale nie musimy dać. I to się nazywa łaska. Ten sposób dawania komuś nazywa się łaską. I dlatego to wszystko, co od Pana Boga otrzymujemy, to nie musimy od Pana Boga otrzymywać. Nie możemy Panu Bogu powiedzieć, należy mi się. To, co otrzymujemy, otrzymujemy jako dar od Pana Boga i dlatego to wszystko jest łaska. Tak, że otrzymujemy od Pana Boga łaskę. Okej. W każdym sakramencie. Ja znam inną definicję jeszcze sakramentu. Sakrament jest to spotkanie z Jezusem Chrystusem. W każdym sakramencie spotykamy się z Jezusem. Gdyby ktoś mi przyszedł do mnie z pytaniem, Panie, czy to jest możliwe tutaj na łące w lesie spotkałem kogoś i to się okazało, że to był Pan Jezus. To jest możliwe. Wiecie, co bym odpowiedział? Możliwe to jest, ale gwarancji nie daje, że to był Pan Jezus. Natomiast gdyby mi powiedział, bo wiecie Pan, w czasie Komunii Świętej miałem rzeczywiście widzenie Pana Jezusa, to bym powiedział na pewno tak. To był Jezus. Bo zawsze, w każdym sakramencie przychodzi Jezus. Do nas. Kto ustanowił sakramenty? Który papież? Szaber. Wszystkie z ustanowienia Jezusa sakramenty są. A ile tych sakramentów jest? Ile?
Siedem.
Siedem. Nie znam, że zabrakło. Chrzest. Drugi sakrament to jest trzeci. Co?
Eucharystia.
I teraz.
No masz ten
sakrament pojednania. Tego nam zabrakło. Sakrament małżeństwo, kapłaństwo i namaszczenie chorych to było. Wszystko okej. Okay. Co nam daje chrzest?
Chwalenie na podporządku.
Drugie życie.
Tak. Co?
Drugie życie.
Obie odpowiedzi celują, to bardzo dobre. Chrzest to jest drugie życie, a przy okazji darowanie. To było swego czasu, tak było we wczesnym średniowieczu. Nieprzegięcia były. Nie chciano przyjmować chrztu tak, póki człowiek się dobrze czuł, bo jeżeli, a taka jest prawda, że chrzest gładzi wszystkie grzechy, nie tylko grzech pierworodny, wszystkie grzechy, a równocześnie wszystkie kary za grzech gładzi. Czyli gdyby ktoś tak na przykład nałożył śmierci, przyjął chrzest i za chwilę umarł, to oczywiście bezpośrednio do domu ojca by się dostał. I to nadużywali. Czekali z tym chrztem do możliwych granic, a potem się przeliczyli i odeszli bez chrztu na tą drugą stronę życia. Chrzest. A co daje sakrament małżeństwa? Miałem inaczej zapytać. Po co zawieracie sakrament małżeństwa?
Żeby być kochanym, ale też obdarowywać miłością drugą osobę. Żeby ta miłość była dalej przekazywana na potomstwo.
Pięknie powiedziane. A gdyby to tak jeszcze bardziej uszczegółowić? Małżeństwo to jest instytucja, którą kto wymyślił? Pan Bóg. Stwarzając mężczyznę i niewiastę. Za chwilę usłyszymy w Piśmie Świętym te słowa. Z tym małżeństwem to są jednak ciągle problemy. I za czasów Abrahama były problemy. I za czasów Mojżesza były problemy. I za czasów Jezusa były problemy. I za naszych dni są problemy. Skąd się to bierze? Bierze się stąd, że małżeństwo jest instytucją świętą. Świętą, bo wymyśloną przez Boga i ustanowioną przez Boga. I znowu taka jest metodologia działania szatana. Wszędzie tam, gdzie są Boże rzeczy, Boże sprawy, tam jest szatan zainteresowany, żeby jako konkurent odbierać Panu Bogu albo niszczyć to, co Bóg pięknie i mądrze ustanowił. I dlatego wokół małżeństwa są ciągle problemy, bo jest ktoś, komu zależy na tym, żeby tą świętość zniszczyć. Gdybyście chcieli, ale wolałbym, żebyście nie chcieli doświadczać działania szatana, to zawsze tam, gdzie są rzeczy święte, tam najwyraźniej widać dzieło szatana. Kapłaństwo, nie? Jest święte. A jak szatan potrafi wyłuskać? Księża to są przecież tylko ludzie. W związku z tym też, noga im się powinie, też są istotami grzesznymi. Ale szatan to od razu wyciągnie. I na światło. No i to jest to, że szatan próbuje te świętości, jakie Bóg nam daje, zniszczyć. Abraham miał kilka żon. Mimo tego, że mówimy, że on jest ojcem wszystkich wierzących i wybrańcem Pana Boga. No ale wtedy były takie obyczaje ludzkości, która odeszła od Pana Boga, no i tak funkcjonowało. Jedną ze swych żon Abraham przegnał na pustynię, bo dokuczała tej pierwszej żonie. Potem za czasów Mojżesza to panowie zmieniali sobie dziewczyny, żony jak rękawiczki. Nie podobała mu się ta, to dziękuję, do widzenia, następna stawała się jego żoną. A Mojżesz powiedział, nie, kochani, tak nie może być. Jeżeli już naprawdę musisz oddalić żonę swoją, to musisz napisać list rozwodowy, w którym jest podana wina, z racji czego ty ją oddalasz. Nie tak bez powodu sobie zmieniasz żonę. Musi być podana wina żony. Ale panie nie mogły pisać listu rozwodowego. Tylko panowie mieli taki wtedy przywilej. Za czasów Jezusa był męczennik za małżeństwo. Domyślacie się, kto to był? Był taki jeden, który za czasów Jezusa był prorokiem, zapowiadał przyjście Jezusa, uważany był przez wszystkich za kogoś bardzo wielkiego i bogobojnego, który nie bał się nawet króla, nawet czasy ten Herod, który potem chciał, żeby Pan Jezus mu tam jakiś cud zademonstrował, a Pan Jezus się ani słowem do niego nie odezwał, bo Herod miał za żonę brata swego, a Jezus głosił nierozerwalność małżeństwa. I tym, który bronił tej nierozerwalności wcześniej jeszcze od Jezusa, był Jan Chrzciciel. To Jan Chrzciciel gromił publicznie króla, mówiąc, nie godzi ci się mieć za żonę, brata swego, bo to jest żona brata swego, a nie twoja. No i ta pani Herodiada miała na imię, no czuła, że to może być dla niej niewygodne i niebezpieczne, jeżeli Herod usłucha tego Jana Chrzciciela. No i wyłapała taki moment słabości u Heroda, daj mi głowę tego Jana Chrzciciela. No i Herod usłuchał, ściął i dał na misie głowę Jana Chrzciciela, tej swojej Herodiadzie. To był pierwszy męczennik za nierozerwalność małżeństwa, Jan Chrzciciel, który chrzcił Jezusa w Jordanie. Ale Jezus również tak głosił, a jak głosił, to posłuchajcie. To jest fragment Ewangelii ze świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a faryzeusze to była opozycja. Szukali haka na Pana Jezusa. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? No bo Mojżesz mówił, że list rozwodowy, a tu Jezus mówi, że w ogóle nie. A Jezus odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, mówił do mężczyzn, nie? Dlatego używa tego słowa z żoną. Połączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I wtedy ci faryzeusze mu odpowiedzieli, no to czemu Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Chytre to było pytanie, bo jeżeli powie, że Mojżesz nie miał racji, to się narazi Jezus całemu Izraelowi, nie? A jeżeli powie, że Mojżesz nie miał racji, no to występuje przeciw Mojżeszowi. Odpowiedział Jezus, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. I zobaczcie, małżeństwo od początku przez Boga ustanowione jest. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że dotyczy to wypadku nierządu. Jest jeden taki przypadek. A bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Wtedy rzekli mu uczniowie jego, ci, którzy tamte w nim dzień w dzień noc u nas byli, nie? No jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Jak głęboko w nich tkwiła ta praktyka i ta gotowość zmienienia sobie żony. No jeżeli nie można, to w ogóle nie ma sensu się żenić, nie? A Jezus odpowiedział, no nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niedatni do małżeństwa, którzy z łona matki tak się zrodzili, i są niedatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Ja tu mam jeszcze ciąg dalszy tego, bo tutaj akurat się to nie zmieściło na tej kartce. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. No dalej tutaj już nie będę czytał, bo, ale to też jest ciekawe. Jeśli oko twoje gorszy cię wyłupie, lepiej cię do Królestwa Niebieskiego wejść jednym okiem, aniżeli być odrzucony dwoma. Albo jeżeli ręka twoja jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i znowu lepiej i tak dalej. No ale wracajmy do tego tekstu pierwszego. Czy zwróciliście państwo uwagę, co jest najważniejszym zadaniem żony wobec męża i męża wobec żony?
Wierność.
Co?
Wierność.
Wierność. Czy jeszcze jakaś opcja? To nie zwróciliście na to uwagi, a to jest, ta jest istota, ta jest klucz. Tu jest ta odpowiedź na to pytanie, kiedy pytałem was, po co zawieracie sakrament małżeństwa? Co wam daje sakrament małżeństwa? Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. To jest najważniejsze. Co to może znaczyć być jednym ciałem? Czy fizycznie staną się jednym ciałem przez sakrament małżeństwa? Nie. To co to znaczy?
Może już do śmierci tam, nie wiem, mówimy jakiś związek nierozerwalny, którego nie można, nie można go zakończyć, tak?
Tak, to prawda, to tak, to prawda, to też w tym się mieści, ale to stawanie się jednością. Kiedy będzie stawanie się jednością? Kiedy oni staną się jednością? Jeżeli tutaj mamy znowu to podobieństwo do Trójcy Świętej. Trójca Święta jest jednością trzech osób. I nigdy jedna osoba przeciw drugiej i zawsze tam, gdzie jedna, tam i druga i trzecia osoba jest. I zawsze Bóg działa w Trójcy Świętej. Kiedy mąż i żona staną się jedno, jednym ciałem? Wtedy, kiedy mąż będzie tak samo myślał jak żona, kiedy będzie chciał tak samo jak żona i odwrotnie. I to jest, kochani, najtrudniejsze. Będziemy mówili na przyszłym, na środę, na tym spotkaniu o miłości, tam sobie to jeszcze bardziej uwypuklimy. Ale to bycie jednością, to znaczy, okej, ja się zgadzam z twoją opinią, z twoim myśleniem, też chcę tak jak ty. Trudne. To jest rezygnacja z siebie samego na rzecz tej drugiej. Jeżeli oboje, szkoda, że nie ma narzeczonej, jeżeli oboje tak czynią, że okej, twoja racja, nie moja racja, i tak oboje będą czynić, to to dopiero doprowadzi ich do tego, że staną się rzeczywiście jednym ciałem, że będą chcieli tak samo, że będą decydowali tak samo. To będzie dopiero jedność, ale do tego wzywa nas Bóg, bo jesteśmy na obraz i podobieństwo Pana Boga stworzeni. Pamiętacie państwo o hierarchii? jak mówiłem, Ojciec jest większy ode mnie. I w Trójcy Świętej jest hierarchia. I w małżeństwie Bóg ustanowił hierarchię. I to bardzo wyraźnie napisana na kartach Pisma Świętego ta hierarchia jest. Podejrzewam, żeście już musieli doświadczyć tego, że mieliście odrębne zdania i te odrębne zdania powodowały iskrzenia między wami. Było tak? Było. 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 A to nie o to chodzi. I to jest proces. To z nieba nie spadnie. Tego trzeba się uczyć, to będziecie się o to potykać, jeżeli będziecie chcieli. Możecie nie chcieć, ale wtedy nigdy nie będziecie jednością. I wtedy zawsze będzie tak, że jedno będzie wygrywało przeciw drugiemu. Jedno będzie chciało żerować na drugim. Kiepskie małżeństwo. Atmosfera, nie obawiam się powiedzieć, diabelska atmosfera w takiej rodzinie, w takim małżeństwie. Bo nie są jednością. Bo nie spełnili tego, albo nie dążyli ku temu, czego Bóg oczekuje. Mają tworzyć jedność. To jest najważniejsze zadanie, czyli inaczej to jest rezygnacja z siebie samego na rzecz drugiego. Jak nie będziecie rezygnowali, to będziecie wojowali ze sobą. Tak. Co więc Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. To jest to, co Pani mówiła, że jest nierozerwalne. Nie? Tak. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w przypadku nierządu. Jaka to jest sytuacja? To jest sytuacja, gdzie jest możliwy rozwód. Boicie się powiedzieć, bo na ogół to mi mówią, jak żona zdradzi swojego męża, to to jest właśnie ta, jak to powiedziane jest, tutaj jest w Piśmie Świętym, nierząd. To jest ten nierząd. Nie, to nie jest to. Nierząd to jest ta sytuacja, kiedy mężczyzna z kobietą razem żyją i żyją ze sobą tak, jak żyją ze sobą małżonkowie, korzystając z praw małżeńskich, ale małżeństwem nie są i małżeństwem być nie mogą. I tak było z Herodem, ale tak bywa przecież jakże często dzisiaj, kiedy małżeństwo się rozpadło, a potem częściej on znajduje drugą kobietę, łączą się ze sobą. Sakramentu małżeństwa nie mogą zawrzeć, ale żyją jak mąż z żoną. I to jest sytuacja nierządu. I z tej sytuacji, jeżeli oni się rozejdą, to to jest wyjście z sytuacji grzechu. Bo oni wcześniej cały czas żyją w grzechu, korzystając z praw, do których nie mają i które tylko sakrament może dawać. To jest ta sytuacja jedna, jedyna, gdzie małżeństwo, niby małżeństwo, może się rozejść. A co to są ci niezdatni do małżeństwa, bo się z łona matki tak narodzili? Co to są za egzemplarze?
Niepełnosprawni?
Co?
Niepełnosprawni.
Nie. Znam niepełnosprawnych, którzy zawierają małżeństwo.
Ale czy niepełnosprawni jakieś w stopniu znacznym, głębokim, tylko śledzeniu umysłowym mogą być zawierane?
Nie mogą. Natomiast znacie kogoś, na kogo mówią stary kawaler? Stara panna? No to są te osoby, które nie otrzymały powołania do małżeństwa i są niezdolni do małżeństwa i nie chcą zakładać rodziny. Ja też znam takich. I bardzo przyzwoici ludzie. Porządni wręcz ludzie. Bywanie świętobliwi nawet. Ale oni nie mają ochoty zakładać rodziny, bo nie mają do tego. Tak. A co to są ci, których ludzie takimi uczynili? No, wyobraźcie sobie taką sytuację. Mąż odszedł od żony i od dzieci, poszedł do innej, tą drugą ma dzieci, żyją jako tako ze sobą na kocią łapę, jak to mówią, a ona z tymi swoimi dziećmi tak nieraz sobie myśli: mój Boże, gdybym tak mogła znaleźć innego lepszego mężczyznę, z nim założyć małżeństwo, łatwiej by się te dzieci wychowywało, więcej środków mielibyśmy na rozwój naszej rodziny. No tak, ale nie mogę. Nie mogę, bo jestem katoliczką, jestem ochrzczona. On ją uczynił niezdolną do małżeństwa. Ona by chciała, ale nie może. On sprawił, że ona nie może ponownie zawrzeć sakramentu małżeństwa, póki on żyje. I to jest ta sytuacja, że ludzie. No i ta trzecia sytuacja, że są i tacy, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami wybrali bezwzględność. No to są do nasze siostry zakonne, zakonnicy, braciszkowie, kapłani, ojcowie. Są bezwzględni, bo sami tak wybrali. Nie ma przymusu do zawierania, do przyjmowania sakramentu kapłaństwa, czy też do realizowania współżycia płciowego na siłę. Ale to najważniejsze pytanie nie znalazło jeszcze tutaj odpowiedzi. Ja pytałem was, po co zawieracie sakrament małżeństwa?
Żeby być jednością.
Dokładnie to. Dokładnie to. Znaczy, no, ci, którzy tam żyją bez sakramentu, też w jakiś sposób pewnie chcą. Bo kiedy ludzie są dla siebie nawzajem życzliwi i siebie dają drugiemu, to zawsze jest fajnie. Ale stać się jednością, zrezygnować z siebie na rzecz drugiego, jest trudne. To jest bardzo trudne. I Jezus, wiedząc o tym, ustanowił sakrament małżeństwa, mówiąc: ja chcę z wami pójść w wasze życie małżeńskie. Ja chcę być wam pomocą i pomóc wam, abyście stali się jednością. Z Bożą pomocą jest to możliwe. I sakrament, zawarcie sakramentu małżeństwa jest niczym innym jak zaproszeniem Jezusa do naszego małżeństwa. I Jezus przyjmuje to zaproszenie. I z Jezusem będziecie odchodzili od ołtarza i obyście nigdy nie powiedzieli: Panie Jezu, a teraz wiesz, to tak nie pasuje, no może byś tak wyszedł. Potem jak będzie trzeba, to cię znowu poprosimy. Oby takiej sytuacji nie było, bo Jezus wyjdzie. Potrzeba łaski Bożej i to wielkiej łaski Boga, aby chcieć realizować jedność. Zrezygnować z siebie na rzecz drugiego. To jest sens sakramentu małżeństwa. Czy w Kościele katolickim są rozwody?
Nie.
Tak, w Kościele katolickim wprawdzie jest taki jeden moment, aby to was nie spotkało, i mam nadzieję, że to was nie spotka. Jeżeli małżeństwo nie zostało dopełnione, a wiecie, co to jest dopełnienie małżeństwa? Pierwsze współżycie płciowe po zawarciu sakramentu małżeństwa. To jest dopełnienie sakramentu małżeństwa. Gdyby na przykład, a tak bywało, to był 39 rok, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, kiedy hurmem do tego wojska młodzi szli, tak na wszelki wypadek zawrzyjmy małżeństwo jeszcze, żebyśmy byli sobie wierni. No i zawarli małżeństwo, od ołtarza poszedł w wojsko. Nie było dopełnienia małżeństwa. Wojna się skończyła, ja się nikomu nie wraca. Nie wiadomo. Zginął, nie zginął, oznak życia żadnych, o Jasieńku. Znalazł się drugi, kto który mówił, no słuchaj, nie będziesz całe życie czekała przecież, bo gdyby był, gdyby żył, no to by dał znak życia sobie. No i wtedy, jeżeli oni chcą teraz zawrzeć prawdziwe małżeństwo ze wszystkimi skutkami, jakie małżeństwo niesie ze sobą, to małżeństwo niedopełnione może być rozerwane. To jest jeden, jedyny taki przypadek. Natomiast to, co tutaj Państwo wspominali, nie ma unieważnienia małżeństwa. Nie, jeżeli ktoś jest psychicznie, był psychicznie obciążony w momencie zawierania sakramentu małżeństwa, to
czyli
też...
Jak dostaje prawdę o swoim zdrowiu, to to nie jest podstawa do...
Jak?
Jeżeli zatai na przykład przyszły małżonek, na przykład swoją chorobę psychiczną, bądź cokolwiek, jeżeli ze zdrowiem na przykład jest związane, zatai przed przyszłą małżonką, to nie jest to podstawa do...
Jest to podstawa.
Jest też.
Tak. Tak. Ale to nie do rozwodu, tylko do stwierdzenia nieważności od początku. Bo unieważnienie małżeństwa oznacza tyle, że było ważne, a teraz czynimy je nieważne. To samo, gdy idzie o to niedopełnione małżeństwo. Dopełnione małżeństwo jest wtedy, kiedy oni podjęli działalność rodzicielską. Współżycie płciowe jest działalnością rodzicielską i to jest podstawowa funkcja małżeństwa. I dlatego tam jest niedopełnione małżeństwo. Po to, żeby małżeństwo było ważnie zawarte, muszą być spełnione określone wymogi. No chociażby o tym jednym wymogu, który mówiliśmy, jeżeli ktoś raz zawarł sakrament małżeństwa, chce z kimś innym zawrzeć, a ta druga strona jeszcze żyje, to jest niemożliwe z ustanowienia Bożego. I gdyby to zataił, gdyby się to udało zataić, i zawarł małżeństwo, to to małżeństwo jest nieważne od samego początku. Tu w katedrze był taki przypadek swego czasu. Facet był żonaty, zataił. Macie już 30 metrów chrztu? No, świeże muszą być te metryki?
60.
Ile?
60.
Nie starsze niż 3 miesiące od wystawienia. Czemu? Ponieważ jeżeli zawrzecie sakrament małżeństwa, to natychmiast jedzie informacja do parafii, gdzie wasza księga chrztu jest. Proszą o odnotowanie w księdze chrztu, że zawarł sakrament małżeństwa. Jeżeli byście wzięli metrykę i zobaczyli, że tam jest pisane, że zawarł sakrament małżeństwa, nie ma szans, żaden ksiądz nie udzieli wam sakramentu małżeństwa. Tak. A tutaj facet zdobył się na koncert, wywabił ten wpis i to tak dość zgrabnie, że tego widać nie było na pierwszy rzut oka. No i dokumenty zebrane, no i ślub się odbył, informacja pojechała tam do miejsca, gdzie był chrzczony, no i stamtąd proces. Jak to możliwe? Przecież on ma zawarty sakrament, jak on mógł drugi raz zawierać, a nie ma informacji o śmierci żony. No to wtedy zaczęli badać. No i pod lupę to tamte, no rzeczywiście wtedy dopiero zobaczono, że były tam ślady wywabienia. No i wtedy trzeba było powiadomić panią młodą, że sakrament nie zaistniał, bo nie mógł zaistnieć. I takich przyczyn, które sprawiają, że małżeństwo jest nieważne od początku, jest kilka. Nawiązanie tego, co pani mówiła, że jeżeli są na przykład zatajone albo nieujawnione, bo zatajenie to wyraźna zła wola, nie? Ale mogą być sytuacje takie, gdzie stwierdza się, że choroba była, tylko ona nie była w polu świadomości tych, którzy zawierają małżeństwo. I na przykład niemoc płciowa. Wiecie, co to jest? Jeżeli zaistnieje, to jest małżeństwo nieważne od początku. Jak?
Jak ktoś nie może mieć dzieci.
Nie. Jak ktoś nie może mieć dzieci, to może jeszcze dzieci adoptować. Jak ktoś nie może mieć dzieci, to jeszcze może się leczyć. I dzisiaj bardzo wiele pań, które poddają się leczeniu naprotechnologia, to się nazywa nowa taka dziedzina w medycynie. Ogromnie wiele sukcesów niesie ze sobą, przywraca płodność kobiecie. To jeżeli ta niemoc płciowa to jest taka sytuacja, gdzie jedna ze stron jest niezdolna do współżycia płciowego. Jeżeli ta niemoc płciowa została ujawniona po zawarciu sakramentu małżeństwa, a ona była przed zawarciem małżeństwa. Małżeństwo jest nieważne od początku. Chyba, że oboje wiedzieli, że, a mimo to chcą zawrzeć sakrament małżeństwa. To jest ok. Ale jeżeli to była, dlatego na przykład jeżeli zaistnieje taka niemoc płciowa, ona może zaistnieć po zawarciu małżeństwa, no, w wyniku na przykład jakiegoś okaleczenia, w wyniku jakiegoś wypadku, w którym jedna ze stron uczestniczyła, a to jest małżeństwo dalej ważne, bo w momencie zawierania sakramentu małżeństwa te warunki były wszystkie spełnione, to jest tak. Ponieważ nam się to już ten czas kończy, to ja szybciutko tylko przeczytam tytuły przeszkód, które czynią małżeństwo nieważne od początku. I przeczytam wam po to, żebyście to przemyśleli, bo będzie was ksiądz o to potem pytał. Czy jest coś takiego w waszej sytuacji, przypadkiem nie istnieje, bo będzie ksiądz pytał, żeby wyłowić ewentualne sytuacje, które czyniłyby małżeństwo wasze nieważne od początku. Nie? Brak wieku. Mężczyzna minimum 16 lat, kobieta minimum 14 lat. A gdy prawo lokalne stanowi wyżej, to oczywiście Kościół się temu podporządkowuje. Gdyby lokalne prawo niżej, to Kościół nie. Idzie o zdobycie zdolności do czynności prawnych, to się tak nazywa. Na przykład jeżeli dziecko otrzyma spadek, dziecko nie może dysponować spadkiem, dostaje pełnomocnika do osiągnięcia pełnoletniości i wtedy dopiero dziecko może swoim spadkiem dysponować. No drugie właśnie to jest przeszkoda niemoc płciowa, o której mówiliśmy, węzeł małżeński, mówiliśmy, różna wiara, gdyby na przykład Polka chciała koniecznie z muzułmaninem zawrzeć sakrament małżeństwa i gdyby ten muzułmanin próbował zataić, że jest muzułmaninem i kupić metrykę, to jest żaden problem. Dokumenty dzisiaj podrobić, to jest żaden problem, nie? No i udał, że jest katolikiem, zawierając sakrament małżeństwa, jest nieważne od samego początku. Natomiast, gdyby oni ujawnili ten fakt, że on jest muzułmaninem, to Kościół niechętnie na taką sytuację idzie, ale idzie. Trzeba zwrócić się wtedy do biskupa. Biskup może udzielić i zwykle udziela takiego pozwolenia na zawarcie sakramentu małżeństwa, wymagając wcześniej od tej strony niekatolickiej gwarancji, że nie będzie przeszkadzała ta druga strona w praktykach religijnych. Ale teraz słuchajcie Państwo, wyobraźcie sobie, oni mają stanowić jedno, a w tej najgłębszej warstwie duszy ludzkiej religijności są podzieleni. Dramat. Święcenia. Ksiądz może mieć żonę, czy nie?
Nie.
No może mieć.
No
jakoś
nie będzie księdzem.
Co?
Nawet nie jest księdzem.
To znaczy, jeżeli księdzu sprzykrzy się bycie księdzem i chciałby bardziej być mężem i ojcem dzieci, może zwrócić się do papieża o zwolnienie z celibatu i papież zwykle udziela tego zwolnienia, zawieszając tego kogoś w czynnościach kapłańskich.
Czyli już księdzem nie jest.
Co?
Czyli już księdzem nie jest.
Jest księdzem, pozostanie na wieki księdzem. Sakrament jest nie do zmazania. Tylko, że nie wolno mu czynić funkcji kapłańskich. Czemu tak jest? No jest dlatego tak, że celibat nie jest z ustanowienia Bożego, tylko z ustanowienia kościelnego. Święty Piotr miał teściową i Pan Jezus poszedł, uzdrowił jego teściową. apostołowie, nie wiem jak to tam było, ale w początkowych wiekach księża mieli rodziny, chociaż święty Paweł takie przestrogę pisał w swych listach, że on życzyłby sobie, żeby byli bezżenni. Potem dopiero Kościół wprowadził celibat, potem zniósł celibat, potem znowu wprowadził celibat i tak celibat po dziś dzień jest, ale to jest prawo ustanowione przez Kościół. I dlatego Kościół może odstąpić od tego prawa, natomiast nierozerwalność małżeńska jest z ustanowienia Bożego. I dlatego żaden ksiądz, żaden papież nie podłoży się, żeby brać odpowiedzialność za to, co Jezus tutaj mówił. To Mojżesz wam pozwolił, ale to nie po Bożemu było. Od początku tak nie było. Boży plan i Boże prawo jest inne. Tak, jeszcze 2 minuty mam. Publiczno-wieczysty ślub czystości, no to zakonnicy. Uprowadzenie, no jeżeli by ktoś został uprowadzony po to, żeby zawrzeć sakrament małżeński, no to już od razu wiadomo, że nie było wolnej i nieprzymuszonej woli. No jest taka ładna przeszkoda, małżonkobójstwo. No to może być taka sytuacja, że on się zakochał w niej, a ona jest mężatką, a ona też się właściwie w nim kocha już, ale nie mogą zawrzeć małżeństwa, no bo mąż pierwszy żyje. No to on mówi do niej, wiesz co, no to można zapłacić i sprzątnąć. No jak go sprzątnęli, to ona została w domu, nie? Nie można zawrzeć wtedy sakramentu małżeństwa, nie można na grzechu, na zbrodni budować rzeczy świętych, jakim jest małżeństwo i sakrament małżeństwa. Amen.